A skądże macie te wiadomości o śmierci kniaziówny? — pytał dalej pan Longinus. — Czy nie ci kawalerowie je przywieźli? — dodał, wskazując na kniaziów. — Nie. Ci kawalerowie trafem się w korcu o wszystkim dowiedzieli, dokąd przyjechali z posiłkami od wojewody wileńskiego i tu ze mną przyszli, bo i do naszego księcia od wojewody listy mieli. Wojna jest pewna, a z komisji już nic nie będzie. — To już i my to wiemy, ale powiedz mi, waćpan, kto ci o śmierci kniazówny mówił? — Mówił mnie Zaćwilichowski, a on wie od Skrzetuskiego. Skrzetuskiemu dał Chmielnicki permisję, żeby w Kijowie szukał i sam metropolita miał mu pomagać. Szukali tedy głównie po monasterach, bo co z naszych w Kijowie zostało, to w nich się kryje. I myśleli, że pewnie Bohun kniaziówna w jakowym monasterze umieścił. Szukali, szukali i byli dobrej myśli, choć wiedzieli, że czerń u dobrego Mikoły 12 panien dymem wydusiła. Sam metropolita upewniał, że przecie na narzeczoną Bohuna by się nie rzucili, aż pokazało się inaczej. To ona była u dobrego Mikoły. Tak jest. Spotkał Skrzetuski w jednym monasterze ukrytego pana Joachima Jerlicza, a że to wszystkich o kniaziównę dopytywał, więc pytał i jego. Pan Jerlicz zaś powiedział mu, że jakie były panny, to je wpierw kozacy pobrali, jeno się u dobrego Mikoły 12 zostało, które dymem później wyduszono, a między nimi miała być i Kurcewiczówna. Skrzetuski, że to pan Jerlicz śledziennik i na wpół przytomny od ciągłego strachu, nie wierzył mu i poleciał zaraz po raz drugi do dobrego Mikoły jeszcze raz pytać. Na nieszczęście mniszki, których trzy także w tej samej celi uduszono, nie wiedziały nazwisk, ale słuchając dyskrypcji kniaziówny, którą im Skrzetuski czynił, powiedziały, że taka była. Wtedy to Skrzetuski z Kijowa wyjechał i zaraz ciężko na zdrowiu zapadł. To dziw tylko, że jeszcze żyje. Byłby umarł niechybnie, żeby nie ów stary kozak, który go w niewoli na Siczy pilnował, a potem tu od niego z listami przyjechał i wróciwszy, znów w szukaniu mu pomagał. Ten go do korca odwiózł i panu Zaćwilichowskiemu w ręce oddał. Niechże go Bóg ma w swojej opiece, bo on się już nigdy nie pocieszy, rzekł Longinus. Pan Wolodyjowski umilkł i grobowe milczenie panowało między wszystkimi. Kniazie, podparłszy się lokciami, siedzieli bez ruchu, z namarszczoną brwią. Podbipięta oczy w górę wznosił, a pan Zagloba utkwił szklany wzrok w przeciwległą ścianę, jakby w najgłębszym zamyśleniu się pogrążył. — Zbudź się, waćpan! — rzekł wreszcie do niego Wolodyjowski, wstrząsając go za ramię. — O czym tak myślisz? Nic już nie wymyślisz i wszystkie twoje fortele na nic się nie przydadzą. — Wiem o tym. Odparł złamanym głosem Zagloba. Jeno myślę, żem stary, że nie mam co robić na tym świecie. Imaginuj sobie, waćpan, mówił w kilka dni później Wolodyjowski do Longina, że ten człowiek tak się w jedną godzinę zmienił, jakby o 20 lat postarzał. Tak wesoły, tak mowny, tak obfite fortele, że samego Lisesa w nich przewyższał. Dziś pary z gęby nie puści. Jeno po całych dniach drzemie, na starość narzeka i jakoby przez sen mówi. Wiedziałem to, że on ją kochał, ale mi się nie spodziewał, że do tego stopnia. Cóż to dziwnego, odparł wzdychając Litwin. Tym bardziej się do niej przywiązał, że ją z rąk bohunowych wydarł i tyle dla niej niebezpieczeństw i przygód w ucieczce doświadczył. Póki tedy była nadzieja, póty się jego dowcip na fortele wysilał i sam się na nogach trzymał, a teraz nie ma on już naprawdę co na świecie robić, samotnym będąc i serca nie mając o co zaczepić. Próbowałem już i pić z nim w tej nadziei, że mu trunek dawny wigor powróci. I to na nic. Pić pije, ale nie zmyśla po dawnemu, nie prawi o swych przewagach. Ach, jeno się roztkliwi, a potem głowę na brzuch zwiesi i śpi. Już nie wiem, czy i pan Skrzetuski w większej desperacji od niego żyje. Szkoda to jest niewymowna, bo jednak wielki to był rycerz. Chodźmy do niego, panie Michale. Miał on zwyczaj dworować sobie ze mnie i we wszystkim mi dogryzać. Może go i teraz ochota do tego schwycie. Mój Boże, jak się tu ludzie zmieniają. Taki to był wesoły człowiek. Chodźmy, rzekł pan Wolodyjowski. Późno już jest, ale jemu najciężej wieczorem, bo wydrzemawszy się przez cały dzień, w nocy spać nie może. Tak rozmawiając, udali się obaj do kwatery pana Zagloby, którego znaleźli siedzącego pod otwartym oknem z głową opartą na ręku. Późno już było. W zamku ustał wszelki ruch, jeno warto obwoływały się przeciągłymi głosami, a w gąszczach dzielących zamek od miasta słowiki wywodziły zapamiętale swoje nocne trele, poświstując, cmokając i kląskając tak gęsto, jak gęsto pada ulewa wiosenna. Przez otwarte okno wchodziło cieple majowe powietrze i jasne promienie księżyca, które oświecały pognębioną twarz pana Zagloby i lysinę schyloną na piersi. — Dobry wieczór, wać panu — rzekli dwaj rycerze.
— Dobry wieczór — odpowiedział Zagloba.
— Co wać pan tak przy oknie rozpamiętywasz, zamiast spać iść? — pytał Wolodyjowski. Zagloba westchnął. — Bo mi nie do snu — odrzekł wlokącym się głosem. Rok temu, rok, uciekałem z nią nad kachamnikiem od Bohuna. I tak samo nam one ptaszyny fiukały. A teraz, gdzie ona?
Bóg to tak zrządził, rzekł Wolodyjowski. Nalży i smutek, panie Michale. Nie masz już dla mnie pocieszenia. Umilkli.
Jeno przez otwarte okno dochodziły coraz mocniej trele słowicze, którymi cała owa jasna noc zdawała się być przepełniona.
— O Boż, Boż!
— westchnął Zagłoba, zupełnie tak jak nad kachamlikiem. Pan Longinus strząsnął łzę z plowych wąsów, a mały rycerz rzekł po chwili.
— Ech! Wiesz co, wać pan, smutek smutkiem, a napij się z nami miodu, bo nie masz nic lepszego nad zgryzotą. Będziemy przy szklenicy rozpamiętywali lepsze czasy.
Napiję się, rzekł z rezygnacją Zagłoba. Wolodyjowski kazał czeladnikowi przynieść światło i gąsiorek, a następnie, gdy zasiedli, widząc, że wspomnienia najlepiej ze wszystkiego ożywiają pana Zagłobę, pytał...
To już rok jakieś, wać pan z nieboszczką z rozlogów, przed Bohunem uciekał?
W maju to było w maju, odrzekł Zagłoba. Przeszliśmy przez kachamlik, żeby ku Złotonoszu uciekać.
Oj, ciężko na świecie.
I ona była przebrana.
Za kozaczka. Włosy jej szablu musiałem niebodze mojej obcinać, by jej nie poznano. Wiem miejsce, gdzie mnie pod drzewem razem z szablą pochował. Słodka to była panna, dorzucił z westchnieniem Longinus. Tak mówię wać panom, że mię pierwszego dnia tak pokochał, jakbym ją od małego hodował. A ona tylko rączyny przede mną składała, a dziękowała. Dziękowała za ratunek i opiekę. Niechby mnie byli usiekli, nie mam się dzisiejszego dnia doczekał, bo to mi było nie dożyć.
Tu znów nastało milczenie i trzej rycerze pili miód zmieszany ze łzami, po czym Zagłoba tak dalej mówić poczuł.
Myślałem, że przy nich starości spokojnie doczekam, a teraz tu ręce zwisły mu bezsilnie. Znikąd pociech, znikąd pociech. Chyba w grobie.
Tymczasem, zanim pan Zagloba ostatnich słów dokończył, hałas powstał w sieni. Ktoś chciał wejść, a czeladnik nie puszczał. Powstała głośna sprzeczka, w której zdało się panu Wolodyjowskiemu, że poznaje jakiś głos znajomy, więc zawołał na czeladnika, by dłużej wejścia nie bronił. Następnie drzwi otworzyły się i ukazała się w nich pyzata, rumiana twarz rzędziana, który powiódł oczyma po obecnych, poklonił się i rzekł: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku, odrzekł Wolodyjowski, to rzędzian! A ja ci to jestem, odrzekł Pacholek, i klaniam do kolan waszmościom. A gdzie to mój pan? Twój pan w korcu i chory. O, dla Boga, co też jegomość powiada? A ciężko on, Boże broń, chory? Był ciężko chory, a teraz zdrowszy. Medyk powiada, że będzie zdrów. Ha, bo ja tu z wieściami o pannie do mojego pana przyjechałem. Mały rycerz począł kiwać melancholicznie głową. Niepotrzebnie się śpieszył, bo już pan Skrzytuski wie o jej śmierci i my tu ją łzami rzewnymi oblewamy. Oczy rzędziana wylazły zupełnie na wierzch głowy. — Gwał, Turety, co ja słyszę? Panna umarła? — Nie umarła, jeno w Kijowie od zbójów zamordowana. — W jakim Kijowie? Co jegomość prawi? — W jakimże Kijowie? Albo to Kijowa nie znasz? — Dla Boga chyba jegomość kpi. Co ona miała do roboty w Kijowie, kiedy ona w jarze nad Waladynką niedaleko Raszkowa ukryta? I czarownica miała rozkaz, żeby się do przyjazdu Bohuna ani krokiem nie ruszała. Jak mnie Bóg miły zwariować przyjdzie, czy co? Co za czarownica? O czymże ty gadasz? A Horpyna, toć tę basetlę znam dobrze. Pan Zagloba nagle wstał z ławy i począł rękami trzepać jak człowiek, który wpadłszy w głębinę, ratuje się od zatonięcia. — Na Boga żywego! Milcz wać, pan rzekł do Wolodyjowskiego. Na rany boskie! Niech ja pytam! Obecni aż zadrżeli. Tak blady był Zagloba i pot wystąpił mu na lysinę. On zaś skoczył równymi nogami przez ławę do rzędziana i schwyciwszy Pacholka za ramiona, pytał chrapliwym głosem. — Kto tobie to powiadał, że ona koło Raszkowa ukryta? Kto miał powiadać? Bohun. Chłopie, czyś zwariował? Wrzasnął pan Zagloba, trząsąc Pacholkiem jak gruszką. Jaki Bohun? O, dla Boga, zawołał rzędzian. Czego jegomość tak trzęsie? Dajże jegomość pokój. Niech się opamiętam, bom zgłupiał. Jegomość mi do reszty w głowie przewróci. Jakiż ma być Bohun? Albo to go jegomość nie zna? — Gadaj, bo cię nożem pchnę! — wrzasnął Zagloba. — Gdzieś Bohuna widział? — We Włodawie. Czego wasz mościowie ode mnie chcecie? — wolał przestraszony Pacholek. — Cóżem to ja? Zbój?
Zagloba odchodził od zmysłów. Tchumu zbrakło i padł na ławę, dychając ciężko. Pan Michał przybył mu na pomoc. — Kiedyś Bohuna widział? — pytał rzędziana. — 3 tygodnie temu! — To on żyje? A co nie ma żyć? Sam mnie opowiadał, jakaś go jegomość poplatał, ale się wylizał. I on tobie mówił, że panna pod Raszkowem? A któż inny? Słuchaj, rzędzian, tu o życie twego pana i panny chodzi. Czy tobie sam Bohun mówił, że ona nie była w Kijowie? Mój jegomość, jak ona miała być w Kijowie, kiedy on ją pod Raszkowem ukrył i Horpynie przykazał pod gardłem, żeby jej nie puszczała? A teraz mnie piernacz dał i pierścień swój, żebym ja tam do niej jechał, bo jemu się rany odnowili i sam musi leżeć nie wiadomo jak długo. Dalsze słowa rzędziana przerwał pan Zagloba, który się z ławy na nowo zerwał i schwyciwszy się obu rękoma za resztki włosów, począł krzyczeć jak szalony. — Żyje moja córuchna, na rany boskie, żyje! To nie ją w Kijowie zabili, żyje ona, żyje, moja najmilsza! I stary tupał nogami, śmiał się, szlochał, na koniec chwycił rzędziana za łeb, przycisnął do piersi i począł tak calować, że Pacholek do reszty stracił głowę. — Niech no jegomość da pokój, bo się zatchnę, już ci żona żyje. Da Bóg, razem po nią ruszymy. Jegomość, no, jegomość. — Puść go, waszmość, niech opowiada, bo jeszcze nic nie rozumiemy — rzekł Wolodyjowski. — Mów, mów! — wolał Zagloba. — Opowiadaj od początku, brateńku — rzekł pan Longinus, na którego wąsach osiadła także gęsta rosa. — A pozwólcie, waszmościowie, niech się wysapie — rzekł rzędzian. — Okno przymknę, bo te juchy słowiki tak się drą w krzakach, że i do słowa przyjść nie można. Miodu! Krzyknął naczelnika Wolodyjowski.
Rzędzian zamknął okno ze zwykłą sobie powolnością, następnie zwrócił się do obecnych i rzekł:
Wasz mościowie też mi usiąść pozwolą, bom się utrudził.
Siadaj, rzekł Wolodyjowski, nalewając mu z przyniesionego przez czeladnika gąsiorka. Pij z nami, boś na to swoją nowiną zasłużył, byleś gadał jak najprędzej.
Dobry miód, odpowiedział Pacholek, podnosząc szklanicę pod światło. A bodaj cię usiekli, będziesz ty gadał,
huknął Zagloba.
A jegomość to się zaraz gniewa. Już ci będę gadał, kiedy wasz mościowie chcecie, bo wasz mościom rozkazywać, a mnie słuchać, od tego sługa. Ale już widzę, że od początku muszę dokumentnie wszystko opowiadać.
Mów od początku.
Wasz mościowie pamiętają, jako to przyszła wiadomość o wzięciu baru. Co to nam się zdawało, że już po pannie. Tak ja wróciłem wtedy do Rzędzian, do rodzicieli i do dziadusia. Co to już ma 90 lat? Dobrze mówię. Nie, 91.
Niech ma i 900, burknął Zagloba.
A niech mu Pan Bóg da jak najwięcej. Dziękuję jego mości za dobre słowo, odrzekł Rzędzian. Tak wtedy wróciłem do domu, żeby rodzicielom odwieść, com przy pomocy Bożej zebrał między zbójami, bo to już wasz mościowi wiecie, że mnie zeszłego roku ogarnęli kozacy w Czychrynie, że mnie za swego mieli, żem bochuna rannego pilnował i do wielkiej konfidencji z nim przyszedł. A przy tym skupowałem trochę od tych złodziejów, to srebra, to klejnoty.
Wiem, wiem, rzekł Wolodyjowski.
Otóż przyjechałem do rodzicielów, którzy radzi mnie widzieli i oczom nie chcieli wierzyć, gdym im wszystko, com zebrał, pokazał. Musiałem dziadusiowi przysiąc, że mu czciwą drogą do tego przyszedł. Dopieroż się ucieszyli, bo trzeba waszmościom wiedzieć, że oni mają tam proces z Jaworskimi o grusze, co na miedzy stoi. I w polowie nad jaworskich gruntami, a w polowie nad naszymi ma gałęzie. Owóż, jak ją jaworscy trzęsą, to i nasze gruszki opadają, a dużo idzie na miedzę. Oni tedy powiadają, że te, co na miedzy leżą, to ich, a my...
Chłopie, nie przywódźże mnie do gniewu, rzekł Zagloba, i nie mów tego, co do rzeczy nie należy.
Naprzód z przeproszeniem jego mości nie jestem ja żaden chłop. Jeno szlachcic, choć ubogi, ale herbowny, co jego mości i pan porucznik Wolodyjowski i pan Podbipięta jako znajomi pana Skrzetuskiego powiedzą, a powtórę, ten proces to trwa już 50 lat,